propozycję prowadzenia w ramach otwartego dnia zachęty. Jest to szósta lub siódma impreza dzisiaj zorganizowana, tłumaczona na polski język migowy. To było jej oprowadzanie, także bardzo zapraszam.
Na górę.
Na górę, na pierwsze piętro. Zachęty, czyli moje autorskie oprowadzanie po wystawie Muzeum w Cudzysłowie. Przy czym słowo muzeum jest wzięte w cudzysłów i skomentowane tautologicznie w cudzysłowie, co w jakimś tam porządku logicznym może znaczyć, że wracamy do muzeum, ale poprzez te dwa cudzysłowy. Gdyż sam pomysł oparty jest o wystąpienie takie trochę może pyszałkowate, czy po prostu z jakiejś innej pozycji jednoosobowej przeciwko takiej formule muzeum, które unieruchamia artystę na regale. Niezależnie od tego, jak często go wyjmuje dla kolejnej interpretacji, zastyga na tym regale artysta, jego dzieło. Natomiast moje muzeum jest tak swego rodzaju operacją, projektem otwartym, który ma powiedzieć tak: bierzemy te środki plastyczne, jakimi jest styl artysty, estetyka związana z jego stylem i nazwiskiem, wraz z przemocą, która temu często towarzyszy, bierzemy to w ręce, tak jak normalny środek używany w dziele, tak, czyli jak linię, nie wiem, gamę czy kontrast, jakiś taki składowy element operacji na danych w pracy. I używamy tego, tak? Czyli ten mój pomysł, muzeum w cudzysłowie, jest oparty o swego rodzaju uspołecznienie, przedstawienie pewnej argumentacji na rzecz dyskusji, przedstawienie pewnej rangi też takiej dyskusji, dociekania, czym jest środek użyty, na ile on jest autonomiczny, na ile on jest właśnie, używam też takiej formuły prawa ludzkie i obywatelskie, użytych środków plastycznych, żeby pokazać, że one na równi z nami w momencie, gdy są użyte, operują w obszarze dzieła, jego recepcji, jego znaczeń. Także generalnie to być może jest ta fundamentalna kwestia, która tłumaczy te dwa cudzysłowy. A teraz już z tej ogólnej płaszczyzny, czy właściwie powiem więcej, trzech płaszczyzn i ruchu w ramach tego układu, schodzę tutaj na podłogę, gdzie jest pierwsze dzieło. Jest to Jacek Kryszkowski w cudzysłowie, rozpisane pytanie, nie jego pytanie, niemniej moje pytanie, sformułowane w sposób równie fundamentalny dla tego projektu. Czy ja mam rozstrajać instrumenty, na których podają właściwy ton dla chóru, co po niektórzy artyści, na przykład Tadeusz Kantor i Józef Robakowski, na wzór rozstrajania przez Jacka Kryszkowskiego, skrzypiec pana Słomkowskiego, nauczyciela prowadzącego szkolny chór w szkole podstawowej numer 37 imienia Gwardii Ludowej na ulicy Narbutta w Warszawie. Akurat tak się stało, że Jacek Kryszkowski, który jest być może najdonioślejszym przykładem artysty, który płaci za swoją postawę, wyczuł najwcześniej właśnie to coś, co jest tym chórem zgody, prawda, na to, że w ten sposób będziemy operować w obszarze sztuki współczesnej. Będzie tego mało, bo jest na przykład bardzo mało autorytetów i instytucji, które z tymi autorytetami współpracują, i zrobimy to tak, jak trzeba, czyli podamy ten właściwy ton. Po pierwsze, wystąpił przeciwko Tadeuszowi Kantorowi w dwóch ważnych akcjach. Strzelał do niego z korkowca w stanie wojennym. Tadeusz Kantor się przestraszył, każdy by się przestraszył, i wysłał zawiadomienie do prasy o zawieszeniu działalności Galerii Foksal, która była taką jakby, no, trudno powiedzieć, że to była galeria Kantora, ale była to zbudowana jakby wokół Tadeusza Kantora taki pewien przemysł, prawda, czy manufaktura. Jak również drugi uczynek bardzo ważny, wystąpił przeciwko Józefowi Robakowskiemu, gdy próbował Łódź Kaliską i tą koncepcję strychu która przemieniła się w międzyczasie w kulturę zrzuty, zawłaszczyć dla pewnych procedur takiego porządkowania postawangardowego pola sztuki. A trzecią bardzo ważną rzeczą, która w tym napisie na podłodze jest też uwzględniona, jest to, że Jacek chodził ze mną do podstawówki i rzeczywiście rozstrajał te skrzypce, na których pan Słomkowski zamierzał podawać właśnie właściwy ton dla wykonania kolejnego jakiegoś tam utworu. Ja pamiętam, że jednym z nich, chyba jedynym być może, którego uczyliśmy się, było Spoza gór i rzek. Spoza gór i rzek wyszliśmy na brzeg. Więc to pytanie, czy i ja mam rozstrajać, jest do każdego skierowane i być może do każdego, tak? Być może do mnie. Ja je zadaję, traktując to pytanie jako dzieło. Jest to podłoga, tak, tej dużej sali. Także widać w tym całym jakby wstępie pewien rodzaj, nie wiem, konstatacji o takim charakterze trochę niezgody, czy pewnej właśnie naiwnej, anarchizującej jakby takiej metody, właśnie rozstrajanie, gdzieś zakraść się od tyłu za plecami nauczyciela, rozstroić, żeby próbę chóru zakłócić, coś pokazać, coś przedstawić, tralala, nie wiem. W sumie wyszło na to, że po tych dwóch wstępach będę musiał przejść do przedstawiania jakby, przynajmniej częściowego, próby przedstawiania tych prac, które są właśnie cudzysłowami, czyli według mojej jakby metody, czy maniery, czy konwencji, nie są kopiami, nie są replikami, niemniej używają właśnie tych składowych dzieła, tej pewnej estetyki, która wynika z użycia imienia artysty i jego stylu. Być może ta praca wraz z konfrontującym czy skonfrontowanym z nią obrazem coś nam powie też w takim bardziej generalnym tonie. To jest Monika Sosnowska w cudzysłowie, która gniecie na potrzeby wymiaru galerii, tak, takiej mentalnej przestrzeni, jaką jest galeria, pewne elementy architektury modernistycznej, zgniata je, tak, i wyposażenia. Siatkę pawilonu przebudowywanej w Fundacji Galerii Foksal, tam na, zapomniałem, ulicy Nagórskiego właśnie, ale też klatki schodowe, sprawy jakieś takie związane z metalem zamieniają się w jakieś takie jakby obiekty o pewnej pojemności, na przykład absolutnie genialna praca w ten pawilon w Muzeum Polskim w Wenecji. Niemniej podkreślam, było to gniecione jakby do rozmiaru, do formatu galerii, tak? Pawilon Polski został wypełniony tą siatką pawilonu zgniecionego, tego modernistycznego pawilonu na Górskiego, na ulicy Górskiego. Ja jako taką kwintesencję modernizmu przyjąłem suszarkę Duchampa. To jest kolejny jego redymejt, nie pierwszy. Koło rowerowe było pierwsze. Kwintesencja, czyli coś, co jest może najlepszym wyłożeniem, najbardziej właściwym miejscem. I ta suszarka jest powiększona i zgnieciona. Ten modernizm tego czegoś, czym był ready-made, czyli pewna koncepcja, że oto my wybieramy pewne rzeczy i prezentujemy je jako dzieła sztuki, wybieramy je arbitralnie, pojedyncze egzemplarze. Mamy do tego arbitralnego gestu prawo. Na tym być może zbudowany jest właśnie pewien porządek modernistyczny, przynajmniej w moim nieerudycyjnym i nie w pełni wykształconym jakby sercu to tak wygląda. I gniecenie tej rzeczy jest takim gnieceniem modernizmu generalnie, tak? To znaczy nie do przestrzeni galeryjnej, nie do formatu galerii, nie do mentalnych, składowych tego współuzależnień, tylko generalnie. Otóż gnieciemy modernizm generalnie. Monika Sosnowska w cudzysłowie. A to jest obraz, Jeszcze historia obrazów na tej wystawie, o ile nie są cudzysłowami, bo są tu dzieła malarskie, które są cudzysłowami, ale obrazy towarzyszące, skonfrontowane lub konfrontujące te cudzysłowy są moimi obrazami i mają mówić. Wracamy do muzeum poprzez obrazy. Pokazujemy też obrazy jakiegoś tam malarza, w tym wypadku Sobczyka. Tak jak pamiętam taki efekt wstrząsający na wystawie von Hieraus, gdzie praca Boisa polegająca na zaprezentowaniu opakowań z krajów socjalistycznych zamkniętych w takich siatkowych regałach, tak jak się trzyma zwierzęta futerkowe, no za siatką po prostu na półkach, została skonfrontowana ta praca z małą kolekcją prac Pinakoteki Monachijskiej i efekt był niesamowity. To znaczy ranga muzeum i namaszczenia jakby tej pracy Boisa i poprzez pracę Boisa namaszczenia tej Pinakoteki, która w sumie rzeczywiście ma zbiór prac, może nie jakiś, akurat tam nie było, wydaje mi się, jakichś wstrząsających czy wybitnych prac, ale samo to, że wiszą obrazy, obrazy w tle nieduże, obramione z jakiejś tradycyjnej ekspozycji, która zajmuje na ogół całe ściany i tutaj jest to konfrontowane z, tak, z pracą o tak jakby niejasnym, prawda, parametrze, o takim niejasnym, niejasnych składowych, jakiego trzeba mieć czuja, żeby właśnie te opakowania wyróżnić w tym czasie. To był 84 rok. Zresztą widziałem też pracę Boisa, no nawet na, taka wybitna moim zdaniem praca, jak na nasze polskie miary, dwie butelki po polskim mleku z czerwonymi krzyżykami, które to krzyżyki były takimi znakami Boisa, ale też były takimi znakami niesienia pomocy, opatrywania, troski. No więc, przepraszam, bo umknęło mi, dlaczego ja to mówiłem o tym. Aha, żeby powiedzieć, że te obrazy. Że te obrazy. No więc te obrazy. Wracamy do muzeum. To akurat jest obraz, który się nazywa Gniecenie modernizmu również. I pokazuje, jak aspiracja modernistyczna, właśnie polski pawilon dla Biennale Weneckiego zbudowany, jest, przemienia się na naszych oczach w lambrekiny polskiego ministra spraw zagranicznych. Fotele na lwich łapach. Gniecenie modernizmu, gniecenie pewnych wyzwań modernistycznych. Obok naszego ministra siedzi polityk ukraiński, który prawdopodobnie chciałby na swój sposób modernizować przemiany dziejące się. Wtedy, kiedy to zdjęcie było robione, według którego robiłem tą pracę. Także widać jakby rozmiar minięcia, tu generalny, jednak generalny wymiar, tu zdecydowanie polski. Przejdźmy teraz może do tej pracy, która polega na tym, że żeby do niej zajrzeć, trzeba albo uklęknąć, albo się pochylić. Tak jak Tadeusz Kantor, żeby zobaczyć umarłą klasę, pochylił się i zajrzał w okna sutereny uzdrowiskowej miejscowości. Są na to dowody, są zapisy, są zresztą całe instytucje, ponieważ długo właśnie ten właściwy ton dla chóru był podawany, które to, o tym zaświadczają, że na pewno tak było, że Tadeusz Kantor na pewno uklęknął i zajrzał do tych okien w suterenie, nieczynnej klasy w czasie kanikuły wakacyjnej i właśnie zobaczył tam umarłą klasę. No więc właśnie, żeby zobaczyć umarłą klasę w Syrii, czyli zdjęcie, które zrobiłem w pałacu namiestnika Azema na ekspozycji, która miała po prostu pokazać, a to nie działa już, miała po prostu pokazać, jak żyje się w Syrii, nie wiem, 30 lat temu, 40, ale właściwie do dzisiaj. Gdzie zobaczyłem klasę zastygłą, takich lalek i pomyślałem, Tadeusz Kantor na pewno tu był, zanim zobaczył w tej miejscowości właśnie tą umarłą klasę. Umarła klasa w Syrii. Polecam, żeby zobaczyć umarłą klasę w Syrii, musisz się pochylić albo przyklęknąć. Ten obraz jest dziełem do muzeum w cudzysłowie i nie ma konfrontującego obrazu do tego obrazu. Jest to obraz, który próbuje powiedzieć tak. Dwóch, być może najbardziej w mojej perspektywie wybitnych malarzy niemieckich i być może najbardziej przemożnych, którzy stworzyli razem z dwoma jeszcze kolegami, Zygmar Polke i Gerhard Richter, to są ci malarze, którzy stworzyli z Konradem Łegiem i Wolfem Wostelem taką koncepcję realizmu kapitalistycznego, czyli pewnej reakcji na to, że istnieje realizm socjalistyczny, a oni znajdują się w obszarze kapitalizmu. Obaj zresztą byli transferowani za pieniądze niemieckie na teren Bundesrepubliki z NRD. Oni są jakby na jednym płótnie, tak? Zgromadzeni. I jest to właśnie bardzo ważne, że wszystkie gesty konceptualne i być może takie wczesne malarskie Polkego tu występują i jeden generalny gest zacierania Richtera, który to gest właśnie zacierania służył po pierwsze do tego, żeby niezbyt dokładnie zrobiony szkic realistyczny, zatarty, przedstawić publiczności, widzowi, oku, które w tym roztarciu zaczyna się doszukiwać realizmu, czyli pewnej konwencji, według której przedstawiamy rzeczy naszym oczom. I właśnie to roztarcie powoduje, że doszukujemy się w tym roztartym jakby tych składowych realistycznych, tak? Jak to wyglądało? Gdzie tu była ostra granica? Jaki był światłocień? No bo jest to roztarte. To jest pierwszy jakby efekt roztarcia. Drugi efekt roztarcia jest związany z koncepcją abstrakcji, obrazu abstrakcyjnego, który Richter być może w związku z zenistycznymi kompozycjami Johna Cage'a przechwycił i na tyle jakby zmonopolizował, że w tej chwili już się najbardziej jakby zna Richtera z tych właśnie ogromnych prac, gdzie asystenci narzucają kilogramy farb, szminkę i Richter przychodzi i rozciera, powstaje w ten sposób abstrakcja. Tak jakby przyszedł na te konceptuale Polkego. Z grubsza to te treści są z trzech kompozycji, z trzech takich programowych kompozycji konceptualnych Polkego. Pierwsza mówi o tym, że stałem przed obrazem, chciałem bukiet kwiatów namalować i nagle usłyszałem rozkaz od wyższych istot, żadnego bukietu, flamingi maluj. Wpierw chciałem dalej malować, domyślę ten bukiet, ale zrozumiałem, że one mówią na poważnie. To jest to niebieskie, to czerwone, obraz, który z rozkazu wyższych istot został namalowany i biały, który jest tylko wyjętym z obrazu, takim, taką jakby jak, jakąś taką właśnie kwestią, czy takim interesującym zagadnieniem, ponieważ to była kompozycja, gdzie właśnie to i prawy górny róg, czyli wyższe istoty każą prawy górny róg na czarno namalować, pomalować, namalować, tak? Te trzy konceptualne jakby prace plus, ponieważ tu jest mowa o bukiecie, jakaś tam waza, jakiś wazon został roztarty przez gest Gerharda Richtera. Ja ten obraz nazywam kapitalizm-naturalizm. To znaczy tu jest wszystko tak, jak jest naprawdę. A tam był kapitalizm-realizm, czyli wszystko tak, jak my się w kapitalizmie umawiamy, że ma wyglądać. Stąd właśnie ta kapitalizacja na jednym płótnie i stąd próba podjęcia tego w sumie dość poważnego zagadnienia. Nazwałem sobie na potrzeby komentarza to zagadnienie: największym problemem jest, jak być nowocześniejszym od Polkego. a nawet o tej naturalistycznej składowej świadczy, ponieważ w zeszyciku niebieskim, który wydaje Barbara Skarga, Fundacji Barbary Skargi, robiłem te notatki dotyczące tych obrazów, więc to trafiło też na obraz. Także widzicie Państwo, że naturalizm jest naprawdę po prostu, no nie wiem jak to powiedzieć, naturalizm rządzi światem. Stoimy tutaj na tej pracy, przy tej pracy Katelan w cudzysłowie. Rzecz dotyczy bajki, ponieważ Katelan zajmuje się bajką, to znaczy potrafi nam powiedzieć o rzeczywistości, w której główny bohater, protagonista, może zarazem być antagonistą, czyli głównym oponentem, często w bajce tym złym. W tym wypadku mamy do czynienia z sytuacją, gdzie sobowtór Lecha Wałęsy jest przywożony na strajk stoczniowy milicyjną motorówką i drugi sobowtór Lecha Wałęsy w tym samym czasie przedostaje się na strajk stoczniowy przez mur. Także widzimy jakby sytuację, która jest wytłumaczalna. Da się znaleźć taką przestrzeń, w której można wytłumaczyć właśnie tą sytuację sobowtórów, czyli to, co w Polsce być może jest najbardziej istotną cechą niemalże wszystkich ludzi, czyli sobowtórność, niejasność, gdzie mają, co mają, uszy na plecach, ja tak to nazwałem. Katelan zajmuje się sobowtórami, ale również zajmuje się bajką. Stąd ten właśnie cudzysłów. Kolejna praca. Próba, mówię o tym narożniku, próba zrealizowania cudzej utopii kilkadziesiąt lat po jakby zaproponowaniu jej generalnych składowych. Z grubsza chodzi o to, że Władysław Strzemiński w cudzysłowie socrealizacja. Władysław Strzemiński jakby dążył do tego, żeby społeczność dała obszar do realizacji artyście, samorealizacji, socrealizacji w społeczności, soc w społeczności, tak? Ale zarazem miał koncepcję, którą przygotował wraz z Katarzyną Kobro, a być może Katarzyna Kobro przygotowała wraz z Władysławem Strzemińskim, koncepcję rytmu czasoprzestrzennego, który proporcje baroku, 3 do 5 do 8, dynamizujące proporcje, przeniósł w świat rytmu, który dzieło sztuki umieszczone w przestrzeni narzuca jakby na całą przestrzeń i powoduje, że ta przestrzeń staje się zorganizowana, da się jakby za pomocą tego rytmu to te generalne składowe dzieła przenosić, można tak powiedzieć, w tą przestrzeń organizującą również społeczność, sposób komunikowania, edukowania. Generalnie to jest jedna składowa, czyli rytm czasoprzestrzenny, a drugą składową jest utopia, tak, która temu towarzyszy. Trzecią składową jest pewna koncepcja związana z projektowaniem liter, z typografią, którą Władysław Strzemiński opracował kroje, funkcjonalny jeden, funkcjonalny drugi, a to jest akurat krój, który ja zauważyłem na okładce, nie tylko ja, chodzi o to, że on jest tu użyty, na okładce do Sponad Przybosia, utwory Przybosia w tomiku. I na okładce był po prostu jakiś zbiór liter, który jest niezbędny, żeby napisać Sponad Julian Przybosz, więc niepełen komplet. Dorobiłem do tego małe litery i duże, uruchomiłem na komputer, nazwałem to Pes Strzemiński, bo wtedy, kiedy to robiłem kilkanaście lat temu, przed krojami, które miały polskie znaki, stawiało się P, czyli P Kurier, Pes Strzemiński i tak dalej. Helwetika. I właśnie w ramach realizacji utopii zbudowałem z tych płaskich liter przestrzenną architekturę litery, tłumacząc w ten sposób, korzystając oczywiście na ile potrafiłem, czy na ile zauważyłem z tego rytmu dynamicznego, rytmu dynamizującego, rytmu 3 do 5 do 8 barokowego, żeby pokazać, że w takiej architekturze można funkcjonować, w takiej architekturze można żyć, Czyli w jakimś sensie realizując tą utopię, tak, Władysława Strzemińskiego i socrealizując go w społeczności dla takiego jakby dystansu od tej powagi, tych wszystkich zagadnień, dodałem jeszcze telefon komórkowy dla Władysława Strzemińskiego, żeby mógł się porozumiewać, komunikować, żeby można było stworzyć na przykład warsztaty SMS-owe. Powiedzmy, ktoś wysyła SMS-a, a Władysław Strzemiński, powiedzmy, odpowiada. Ta praca to jest Cindy Sherman w cudzysłowie. Możecie Państwo znać lub nie, ale Cindy Sherman jest bardzo wybitną amerykańską artystką, która swój wizerunek umieszcza w kontekstach czasami bardzo odległych czasowo, ale zawsze wybranych, począwszy od kadrów filmowych poprzez barokowe obrazy, czy takie typy generalne w rodzaju klaun, czy kobieta śmierć. I Cindy Sherman w cudzysłowie zawsze mi się wydawała taka, trudna, no dopóki się nie połapałem, że w sumie ten rodzaj reprodukcji siebie jakby wstecz mógłby dać prymat właśnie gatunkowi ludzkiemu, gdyby umieścić ją w łańcuchu rozwoju od pierwszego wybuchu, który tu miał miejsce. A to był pierwszy wybuch, aż do Holocenu, w którym powiedzmy żyjemy. Ona gdzieś tu jest ukryta, tak? Uwija się jako, nazwałem to, maluteńkie, bardzo małe i małe dziewczynki pomiędzy gatunkami. Tam jeszcze było takie słowo z Darwina, bo to właśnie chodzi jednak o to, żeby właśnie pewne gatunki przetrwały, w tym gatunek ludzki. Doszedłem do wniosku, że te małe, bardzo maluteńkie, bardzo małe i małe dziewczynki uwijające się pomiędzy gatunkami gwarantują po prostu gatunkowi ludzkiemu, przynajmniej do Holocenu przetrwanie. Stąd właśnie jest ta Cindy Sherman, której istotnie tu nie ma, ponieważ cała ta matryca, tak, która nawet daje taki świetlisty cień na podłodze, cała ta matryca jest z nią związana. Jest związana z kulturą, a może z czymś więcej niż kulturą, z tym, co dziedziczymy i tak dalej. Ale też jest związana ze sztuką. Dlatego chciałem tylko powiedzieć, że są komentarze obok tych prac, które jeszcze dodatkowo troszeczkę tam coś mówią. Czasami w tych komentarzach padają troszkę inne zdania i tak jak mówię, nie są to ani kopie, ani repliki, ani jakieś takie gesty bardzo, no nie wiem, bardzo w stosunku do tych artystów wtórne, ale czasami kwestie, które są interesujące dla tego cudzysłowu, czyli w domyśle dla mnie, który własnoręcznie wykonuje tego artystę w cudzysłowie, są takie jakby, no takimi zagadnieniami, które po pierwsze przyszły do głowy w tym momencie, ale po drugie jednak bardzo, bardzo ważnymi kwestiami takimi generalnymi, problemami, czy problematami, czy obszarami generalnymi, które mają też powiedzieć w ten sposób. Zobaczcie Państwo, czy zobacz widzu, zobacz jakieś tam oko, spójrz. Oto rozwiązałem jakiś problem tego artysty. W jakimś sensie przedstawiłem sytuację w taki sposób, że ten artysta w dużej mierze odpowiada, no nie wiem, swoimi parametrami, czy właśnie tą estetyką, którą nazwałem słowem estetyka, właśnie ten styl, czy to imię artysty. Zapomniałem jeszcze powiedzieć o obrazie, który jest obrazem konfrontującym, czy skonfrontowanym z socrealizacją Strzemińskiego. Jest to obraz Socrealizacja, Andrzej Wróblewski, Socrealizacja. Dotyczy to takiej pracy, którą kilkanaście lat temu podjąłem, analizując rozstrzelania Andrzeja Wróblewskiego. Wytropiłem takiego chłopca, który przewija się przez wszystkie te szkice, zawsze jest, czasem w dwóch, trzech postaciach na jednym rozstrzelaniu. Taki chłopiec, którego nazywałem chłopiec w gimnastycznych majtkach, taki właśnie, czasami zresztą jest to dziecko, występuje wtedy nago, nie ma tych majtek, ale chodzi o takiego chłopca, który jest świadkiem, który jest narratorem, który być może przerasta oprawcą, bo widzi, jak to się robi, być może przerasta ofiarą, być może jest ofiarą, ponieważ jest, choćby ten chłopiec ma przestrzelone ciało, jest trupkiem, ponieważ jest niebieski. Część szkiców była czarno-biała, część z nich zrobiłem na różowo. Jest tu tylko jeden chłopiec, który nie jest rozstrzelań. To jest taki biały chłopiec na lewo, który pogardza rogalikiem z pracy Biedni i Bogaci Poczekalnia. O, mój ulubiony zresztą bohater z grupy bogatych. W każdym razie chciałem tylko powiedzieć, że słowo socrealizacja w tym wypadku, o ile tu czekamy na socrealizację kilkadziesiąt lat i przychodzi uzurpator i mówi, ja zrealizuję socjalnie i utopię Strzemińskiego i być może to robi, a być może nie. Niemniej dodaje pewne składowe, choćby architektura litery, pewna przestrzeń i tak dalej, coś generuje, o tyle tu ta socrealizacja stała się już wtedy. Jest to zrealizowane, socrealizowane i w nas to jest. Dlatego to jest też trochę taka właśnie inna, powiedzmy, socrealizacja. Mniej z planu utopii, bardziej naszych dokonań, albo tego, co z nami dokonano, albo trudno powiedzieć. Teraz może powiem o tej pracy, która bierze w cudzysłów Marcela Duchampa. Tak jak już tam próbowałem tłumaczyć przy tej Sosnowskiej ważnego, zawsze można powiedzieć jednego z najważniejszych, być może najważniejszego artystę dla doświadczeń sztuki dwudziestowiecznej, chociaż według mnie ważniejszym jednak artystą jest Picasso, ale to jest moje zdanie i nie sądzę, żeby ktokolwiek je podzielał. On opracował szereg prac w kontekście takich inżynieryjno, jakby utylitarnych zagadnień, jak na przykład dostarczanie wody czy gazu do mieszkań, silnik, stosunek seksualny jako silnik, gaz kawalerów, woda panny młodej, eliksir, paliwo kawalerów, gaz, eliksir, paliwo panny młodej. W każdym razie w odniesieniu do dwóch prac przynajmniej, Wielkiej Szyby i ostatniej tak zwanej pracy Duchampa, no bo nie jest ona ostatnia, ale jest taka ostatnia monumentalna, Etę Donné, o ile poprawnie to wypowiadam, w Atlancie, tak? W Muzeum w Atlancie, czy w Filadelfii, czy? W Filadelfii. No, w każdym razie tam przez drzwi takiej farmerskiej, takie drzwi z farmy, no nie wiem, czy jakieś stodoły, czy po prostu obejścia, zagląda się przez dziurę i widzi się właśnie taką sytuację, gdzie rozkraczona kobieta ma w kroku usta Duchampa, tak? Obok niej stoi lampa gazowa, a w tle tej inscenizacji jest przedstawiony wodospad i jest tam właśnie załączono gaz i wodę, tak jak na kamienicach z czasu jego wyjazdu z Paryża było zaznaczane. W kamienicach gaz i woda, gaz i woda, gaz i woda. Nie dawało mi to spokoju. W Wielkiej Szybie też oczywiście kawalerowie, panna młoda, rozbieranie panny młodej przez kawalerów, ale też gaz i woda, gaz i woda. I uświadomiłem sobie, że właśnie jak wypijam wodę z butelki, to zamieniam wodę w gaz, tak? I dało mi to pierwszy taki powód, żeby się naprawdę skupić, jak zrobić tą pracę. Kilkanaście lat zbierałem te butelki. Doszedłem do wniosku, że gaz kawalerów wypycha wodę panny młodej wysoko. No a skoro wysoko to góra, jaka góra? No w Polsce góra to Giewont. Jak zacząłem ten Giewont sobie przedstawiać w trzech jakby jego płaszczyznach przekrojowych wyszły trzy krzyże, które oczywiście nie występują przy żadnym kościele i nie występują na Giewoncie, ale nawet na potrzeby komentarza nazwałem sobie jeden z tych krzyży wyobrażeniowy, drugi nazwałem symboliczny, a trzeci nazwałem realny, bo akurat na wszystkich okładkach, zwłaszcza tyłach okładek dotyczących tego, co zostało po Lacanie, te trzy słowa występują, tak? Wyobrażeniowy, symboliczny, realny, jako świadectwo fałszu. I doszedłem do wniosku, że jedynie fałsz w tym przedstawieniu jest prawdziwy. I mając już to wszystko, dodałem jeszcze te drzwi, które znalazłem w szwalni, którą przejąłem na pracownię na Pradze Warszawskiej. Od razu wiedziałem, że trafią do tej pracy. Także jest platforma widokowa, z której oglądamy górę, która to góra jest górą, gdzie właśnie została, nie wiem, gaz wypycha coraz wyżej wodę. Prawdę mówiąc, nie wiem, gdzie jest ta woda. W każdym razie jest to Marcel Duchamp, w cudzysłowie Giewont. Gaz kawalerów wypycha wodę Panny Młodej wysoko i jest obraz, który konfrontuje, czy jest skonfrontowany z tą pracą. Jest to górna część tego obrazu, ponieważ na jednym obrazie połączyłem obrazy konfrontujące dwie prace. Na górze jest obraz konfrontujący tą pracę, platforma widokowa Giewont. Wody odeszły, gaz pozostał. Taka bardzo prosta sytuacja z sali porodowej. A na dole jest obraz związany z Jackiem Kryszkowskim. Jacek Kryszkowski obiera skrzypce po niemiecku, ponieważ Jacek miał bardzo wyraźny stosunek do anarchii bakuninowskiej, taki dość naiwny, realizował ją, a Bakunin akurat działał w Szwajcarii. Co prawda nie jestem pewien, czy to był obszar niemieckojęzyczny tej Szwajcarii, ale jakoś tak mi się wydawało, że będzie po niemiecku dobrze. Napisałem w tytule Kryszkowski Reis die Geige ab, czyli obiera, ponieważ on rzeczywiście ma zdjęcie z osiek, z takiego pleneru w osiekach, gdzie obdziera z takiego forniru zewnętrznego skrzypce, mając szklankę w lewej ręce. Szklanka, prawe obdzierają skrzypce. Także na jednym obrazie skonfrontowałem dwa jakby obrazy. Także widzicie Państwo, że obszarów konfrontacji, antagonizmu tu jest dużo. Zapomniałem o tym słowie, może bardzo ważnym w tym projekcie. Antagonizm. Tu doszliśmy do półki, która ma taką generalną jakby nutę spełniania się w pewnej, zapełnić tą przestrzeń dyskusji. To jest Artur Żmijewski w cudzysłowie, labirynt od A do Z, w tym labiryncie i tak dalej, i tak dalej. Tam są skomplikowane rzeczy, ale z grubsza tu mają leżeć, ponieważ jest tu napisane nierówność jest społeczna, mają leżeć rzeczy niedorealizowane albo w trakcie realizacji, podczas gdy w całej przestrzeni wokół są rzeczy zrealizowane i rzeczy nie wiem jak to powiedzieć. No po prostu te są zrealizowane, a te są niedorealizowane, więc nierówność jest społeczna. Jak również musimy zdać sobie sprawę z tego, że nierówność buduje społeczność. Nierówność buduje, a nie równość buduje. Ponieważ równość nie buduje społeczności. A właśnie nierówność buduje społeczność, stąd nierówność jest społeczna. To jest praca, która się nazywa Grzegorz Kowalski, Prokrus w cudzysłowie. Bezradność artysty, a zarazem jakakolwiek jego umiejętność, nieomal dowolny kunszt i biegłość, śmiertelnie groźnej kuźni, kowalnia, wykuwanie długiego, cienkiego wąsa, ocynkuj żelazo, ocynkuj stal. Z grubsza chodzi o to, że z pracowni Grzegorza Kowalskiego wydostali się najwybitniejsi artyści polscy, tak się wydaje, do tej pory przynajmniej, Katarzyna Kozyra, Artur Żmijewski, choćby tutaj brani w jakieś cudzysłowy. Prokrust, no cóż, to był taki, my znamy Madeja, a to jest taka przeróbka Prokrusta. Prokrust przekuwał ludzi, łapał ich i przekuwał w górach. Miał łoże, gdzie ich kładł i kuł, tak, wydłużał, skracał. My znamy Madeja, który na łóżka krótkie kładł długich, na długie krótkich ich albo wyciągał, albo obcinał. Ale Prokrust jest lepszy, właśnie przekuwanie. Pasuje do kowalni i pasuje do tego, co było najważniejsze, wydaje mi się, w tej pracowni. Tak mówię z perspektywy pewnej, odległej być może dla tej pracowni, bo przecież nie znam tak naprawdę tej pracowni, mojej perspektywy. A mianowicie właśnie to, że dowolny nieomal kunszt czy biegłość tego artysty, choćby coś, co normalnie w sztuce słabo chodzi, coś w rodzaju autoterapii czy jakiejś takiej pewnej trudnej do nazwania inności, właśnie było tym, co dawało się przekuć w działania artystyczne, w realizację. Zresztą taka praca, która tam jest klauzulowa, przestrzeń wspólna, przestrzeń własna, też pokazuje, że właśnie to wyjście z własnej przestrzeni, z czymś swoim, w tą przestrzeń wspólną, może pomóc kreacji. A to jest wykuwanie długiego, cienkiego wąsa. Chodziło mi o to, żeby trochę ulżyć, żeby pokazać, że przecież nie są kute jakieś takie poważne rzeczy w rodzaju nóg, nie wiem, pleców czy czaszek, tylko wąs, tak jak wąs Salvatora Dali. Wąs Salvatora Dali na pewno był trudny w pielęgnacji. Tutaj doszliśmy do pracy Mirosław Pałka w cudzysłowie. To jest trudna praca. PLT albo PLT, ponieważ Mirosław Pałka zrobił pracę EPLT, gdzie jabłoń znalezioną na terenie obozu, no nie obozu, tylko po, na terenie dawnego obozu Treblinka obfotografował kamerą, znaczy no skręcił w nocy kamerą, która tylko szperała takim światłem przy kamerze zamontowanym między gałęziami. Apple T, jakaś taka próba skonfrontowania właśnie jabłoni i Treblinki. Apple T. No, jest to zaplecze rajskie, czyli kicz. Ale oczywiście nie od tego jestem, żeby to oceniać. Natomiast ja pomyślałem, że właśnie biorąc w cudzysłów Mirosława, który jest poświadkiem, jak siebie nazywa, czyli dostarcza świadectw po czasie, w miejscach, w których zagłada przebiegała, żeby zaryzykować rodzaj takiego konceptualu, konceptu PLT, gdzie cała Polska, jakby cały obszar Polski, historyczny, symboliczny, no i tak dalej, jest porównany do Treblinki i w ten sposób ta Treblinka jakby się poszerza i można przestać być poświadkiem, można zacząć być świadkiem, tak? Dlatego mówię, że ta praca jest trudna. Tam jest dwie projekcje tego samego filmu, godzina 40 parę minut, gdzie jest minięcie głosu z obrazem. Obraz jest cięty w takie półtora minutowe sekwencje, ponieważ było tylko 6 czy 7 takich ekspozycji, które w sumie różniły się od siebie, czyli pracownia, gdzieśmy rozmawiali o tym, o czym będziemy rozmawiać, jadąc po ciemku do Treblinki, jazda o takim zmierzchającym dniu do Treblinki, wysiadanie w Treblince, pójście tam na jakby to miejsce, gdzie prawie że nic nie ma, tylko są takie pomniki, prawda, przez las, no i powrót. Czyli bardzo niewiele takich miejsc, zostało po prostu pocięte ten obraz w takie krótkie sekwencje, a do tego jest głos, czyli w tle rodzaj jakby tej rozmowy o wszystkim i o niczym. No, z grubsza właśnie o zagadnieniach zagłady, ponieważ tam uczestniczyli w tej rozmowie też ludzie, bo to było dwie Polki, dwóch Polaków, Grek. No Grek z wiadomych powodów. I ja jako inspicjent czy organizator ze strony muzeum w cudzysłowie, plus szofer, tak, wynajęty samochód, taki konferencyjny. Film jest moim zdaniem bardzo interesujący. Zrobiony jest w manierze kina grawitacyjnego, czyli kina, które razem z Mateuszem Falkowskim, jego manifest ogłosiliśmy parę lat temu i które uprawiamy. Jest to kino, które tym się różni od kina kinetycznego, które operuje ruchomym obrazem i iluzją z tym związaną, że jest to kino pewnego generalnego planu obowiązywania pewnego prawa, tak jak prawo grawitacji, które obowiązuje wszem i wobec. Czyli jest to kino generalnej zasady czy zasadniczości, która reguluje rejestrowanie tego, co jest w kadrze, poprzez to, że się rejestruje na ogół rzeczy poza kadrem. W związku z tym jakby całość należy do tego obszaru, prawda? Nie ma iluzji, nie ma żadnej iluzji. Tym się różni kino grawitacyjne. Jest jeszcze drugi film, Katarzyna Kozyra w cudzysłowie, zrobiony też w tej manierze, gdzie zresztą jest w komentarzu to napisane. Tu się powstrzymałem od zbyt wielu komentarzy, ale tam jest to napisane, że maszyneria i inżynierowie kina grawitacyjnego zostali zatrudnieni w tym projekcie. Także jeżeli Państwo znaleźliście czas, polecam. To się nazywa Projekcja w pokoju kalki. te lustra odbijają, jakby pokazują właśnie, odbijają, pokazują. A kalka to jest coś takiego, czego używa artysta, formofunkcjonalna kalka, tak? Czyli artysta przychodzi z pewnym pomysłem, szuka w przestrzeni i znajduje pewne rzeczy, takie kalki zaciemniające. Ja nazywam to w ten sposób, że kalki zawsze zabierają światło. Właśnie Bałka jest mistrzem kalki, to znaczy ta jego minimalna postawa, pewien rodzaj sarkazmu, takiej elegancji, tej pewnej estetyki ponad nas, to ponad nas jakby wynosi te rzeczy, jest właśnie czymś innym niż taka bezpośredniość pewnego, nie wiem, gestu, czy pewnego właśnie odczucia, emocji, tralala, co byście tam sobie nie podłożyli. I tak nie pasuje. Projekcja w pokoju kalki. Obrazem konfrontującym i może dla mnie najważniejszym tą pracę jest obraz, gdzie za pomocą swobodnego malarskiego gestu chciałem przedstawić sytuację rzeźby, stworzyć lepszą rzeźbę, mówiąc krótko, w obszarze sporu, co jest bardziej nudne, malarstwo czy rzeźba. Otóż moim zdaniem malarstwo w ogóle nie jest nudne, ponieważ jest dużo bardziej umowne i nie jest takie określone w przestrzeni, nawet jeśli przestrzeń jest nieograniczona, to jest dość określona, prawda? Tą przestrzeń trzeba sprzedać. No, tak jak Malewicz sprzedawał suprematyzm na płaskich kompozycjach, a przecież to był ruch w przestrzeni. Swoją drogą to się nazywa rzeźba w ruchu i są trzy w komentarzu, zresztą wszystkie te są opisane, wszystkie te trzy jakby teksty, które składają się na te trzy wymiary tej pracy, są opisane. Generalnie to dotyczy rzeźby w ruchu, ale ten ruch nie jest właśnie ruchem jednostajnym, tak jak ruch suprematyczny Malewicza, tylko jest ruchem jednostajnie przyspieszonym. Właśnie jest znak zapytania, co wtedy, jeżeli to będzie ruch jednostajnie przyspieszony, ponieważ wszystkie rzeczy wokół nas nabierają jednak przyspieszenia. To też mój ten pomysł był właśnie tak zbudowany. A jest tu też taka ważna, klauzulowa dla tej pracy sentencja, związana z taką postacią typ alter ego dla artysty, po które artysta może sięgnąć, ale nie musi, bo nie jest to tak naprawdę alter ego. Pies kasztanalergik, czyli pies, który aspiruje do bycia człowiekiem, jest uczulony na zło, właśnie alergik. Przychodzi po kolei do artystów polskich, rozmawia z nimi o niemożności rozstrzygnięcia i wyboru swojego miejsca w relacji oprawca-ofiara. W jakimś sensie poucza nas, przebywających w gęstym roztworze na progu krystalizacji. Jeszcze zapomniałem Państwu powiedzieć, że do Katelana jest ten obraz Warsztaty wokół słowa ateizm, które prowadziłem na Akademii Gdańsku. To jest ten obraz. Bardzo polecam, bo jest najpiękniejszym obrazem na tej wystawie. Gdzie właśnie splecionek z różnych słów związanych wokół słowa ateizm, asocjacji, tworzyliśmy coś w rodzaju takich wyplatanych jakby, no takich jakby transparentów. Zanieśliśmy do tych krzyży przy stoczni, a to jest takie działanie na Akademii. Właśnie ten Katelan, sobowtórność tu dopisałem, ponieważ ten ateizm bardzo mi pomaga. Wtedy, kiedy mówię, jeżeli ktoś do mnie mówi, uwierz mi, zaufaj mi, to ja mówię, wokół słowa ateizm wolę warsztaty. Nie ufam i nie dowierzam. To jest do tego Katelana. A to jest ostatnia praca. Może dobrze, żeśmy się odsunęli, bo perspektywa jest niezbędna. To jest Piotr Uklański w cudzysłowie. Piotr Uklański ma taką bardzo ważną pracę, którą wszystkie portale katolickie prezentują jako ogromny sukces, że z żywych ludzi można stworzyć wizerunek papieża. To udane dzieło zresztą fundowało w jakimś sensie recepcję społeczną Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ponieważ na tym placu defilad na skrzyżowaniu Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej, taki duży billboard funkcjonował z tym zdjęciem Uklańskiego. I to jest odwrócenie, właśnie ten styl artysty, ta estetyka, prawda? Prosty pomysł, z żołnierza zrobić papieża, tu równie prosty, z papieża zrobić żołnierza. Więc to jest ten styl, ta estetyka, tak? Ukraiński Zuzue. Oczywiście paru ludzi, którzy nie mogą spać w nocy, twierdzą, że widzą tu też pracę ukraińskiego naziści, ale ja się z tym nie zgadzam. Także ta praca dodatkowo ma jeszcze taki jeden element, który jest związany z użyciem szablonu, ponieważ szablon funkcjonuje w naszej przestrzeni jako taki znak wolności, często powiela się pewne wizerunki za pomocą szablonu, które dają właśnie przestrzeń oddychania takiej jakimś gestowi wolnościowemu, nielegalnie powiela się jakieś rzeczy na ulicach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Właśnie ten szablon został skonfrontowany z taką pracą Banksy, w cudzysłowie Banksy na biało, gdzie właśnie ten galeryjny jakby przemysł, który zawłaszczył tą przestrzeń, prawda, za pomocą tego anonimowego artysty wysoko opłacanego, więc tak między nami nieanonimowego, zawłaszczył, wystąpił przeciw i stąd właśnie zamalowywanie na biało, tak? To znaczy w domyśle, on niszczy graffiti, on niszczy szablony, ale Banksy na biało powstało w Muzeum w Cudzysłowie, więc jest gestem absolutnie czystym, odnosi się do bieli, do intencji, do tego, żeby pokazać tego Banksiego. Dziękuję w roli artysty często. Ta praca się nazywa Łajka Kudryjawka w cudzysłowie. Łajka, jeśli wiecie lub nie, miała na imię Kudryjawka, czyli kędziorek tak naprawdę. Została nazwana Łajka ze względu na ten gwiezdny wymiar tej eskapady. I było tak, że pamiętacie lub nie Państwo, że Budzyński, taki architekt znakomity skądinąd w sensie pewnych ideologicznych, czy takiego czuja ideologicznego, trochę taki jakby Indie, nie Indie, zrobił bardzo dobry projekt Świątyni Opatrzności, który polegał na tym, że świątynia była pod ziemią, miała tylko taki świetlik i tam były takie kryształy, no niemniej zrobiono zupełnie, zrealizowano zupełnie inny projekt oczywiście. Niemniej, jak zobaczyłem lwicę w zoo na takim właśnie świetliku, to powiedziałem, o, lwica na Świątyni Opatrzności. I pomyślałem, że jednak coś jest na rzeczy, skoro zobaczyłem, że Muzeum Guggenheima też ma taki świetlik na dachu, więc pomyślałem, że tam też jest przecież lwica na pewno na Świątyni Opatrzności. A ponieważ jednak chodzi o artystę, bo właśnie chodzi o te parametry zwierzęce, które artystę w jakimś sensie wyjmują ze społeczności, to znaczy na artystę nie pracują te składowe ludzkie, tylko pracują składowe zwierzęce, to znaczy instynkt, rodzaj nieudomowienia być może, nieoswojenia. Zresztą często też, no w każdym razie artysta lwica na Świątyni Opatrzności. Łajka Kudryjawka w cudzysłowie, to jest to, a to jest obraz, ale właśnie ten obraz powinienem powiedzieć konfrontujący czy skonfrontowany z, należy do tej pracy, tak? Należy. To jest architekt Lloyd Wright prezentujący ojcu i właśnie i Peggy Guggenheim projekt, makietę muzeum. Które to muzeum zresztą wydaje mi się w moim takim jakby odczuciu, w moim życiu, takim niesamowicie ważnym architektonicznym wydarzeniem. No po prostu coś bardzo ciekawego jest w tej bryle, która podobno, ktoś mówi, jest niefunkcjonalna, podobno po takim ślimaku wschodząc źle się ogląda, bo za mała jest ekspozycja, na przykład dzieła plastyczne, które wymagają, nie wiem, większego dystansu i tak dalej, i tak dalej. No niemniej to jest cała praca, która właśnie ma mówić o tym, że ostatecznie artysta właśnie lwica spoczywa na Świątyni Opatrzności. Teraz tak, to jest domek, w którym mamy artystów na mety. Grubsza chodzi o to, że edycje artystów są powielane, czasami na potrzeby kolejnych kolekcji, nie zawsze z takim zamiarem, jak na przykład powielał edycję swoich prac Duchamp, czyli robił z tego pewien rodzaj mechanizmu samozwrotnego, po prostu rodzaj dzieła, czasami na potrzeby. Zresztą za każdym razem oczywiście ten motyw generalny, czy po prostu kolejna edycja tej pracy jest powodowana zupełnie czym innym. I bardzo trudno byłoby rozsądzać. I nie chodzi o to, że się gani artystę za to, czy mówi się to źle, że na metry. Chodzi o to, że artysta powiela, tak? Że pewien swój pomysł traktuje jako taką klauzulową, taki znak swojej obecności, tak? I wychodzi tak mniej więcej. Miałem dobry pomysł, teraz on jest w 5 egzemplarzach. Ktoś widzi w 5, czyli dobry. No to mówi, weź mi ten dobry pomysł, co jest w 5, no zrób dla mnie 6. No i w ten sposób jakby ten pomysł funkcjonuje, jedno drugie napędza, czyli to jest Jadwiga Sawicka w cudzysłowie, która swoją drogą też jest tu na metry, ale swoją drogą jest też artystką, niesamowicie mocną jakby w takim języku właśnie pokazania pewnej rzeczy, na przykład robi takie taśmy, prawda? Robi takie taśmy nawet ze swoim nazwiskiem, czy robi taśmy z jakimiś tam hasłami, robi obrazy, które z liter układają pewne sentencje na różowym tle, robi je od lat. Można powiedzieć, że robi nieomal to samo, można powiedzieć, że robi nieomal na metry, ale właśnie za każdym razem jest to inny przypadek i za każdym razem jest to zapewne wybitny artysta, więc ta praca ma taki właśnie charakter zbudowania pewnej architektury dla pokazania pewnej sytuacji, że być może, o ile Warhol czy właśnie Duchamp robili z tego procesu powielania rodzaj genialnego uczynku w sztuce, skupiali się na tym, o tyle tu ta ekonomia jakby bycia, tak? No nie wiem, jeśli wbijemy w internet na przykład Natalia Lach-Lachowicz, co zobaczymy? No zobaczymy sztukę konsumpcyjną, niezależnie od tego, że edycji było ileś, niezależnie. Jeżeli na przykład mamy dość ciekawy przypadek Zbigniewa Libery, który sprzedał klocki Lego, więc zaczął sprzedawać opakowania, zabrakło opakowań, zaczął sprzedawać fotografie, zabrakło fotografii, zaczął sprzedawać edycje fotografii na Dibondzie i tak dalej. Nic złego w tym nie ma, powtarzam to po raz drugi, tylko pokazuję. Za każdym razem jest inna sytuacja. Magdalena Abakanowicz powiela figury. Z pozoru nam się wydaje, że w tym rytmie jest zawarta jakaś rzeźbiarskość, jakaś propozycja. Otóż nie, proszę Państwa, tam nic nie ma takiego, są tylko powielone figury. Właśnie figury są na metry, raz 3, raz 5, raz 16, 64 figury. Bardzo różne przypadki, każdy jest inny, artyści na metry. I do tego, ponieważ jak robiłem tą pracę, to bardzo podobał mi się taki szyld w mojej okolicy, najlepsza pasmanteria w regionie. No właśnie te taśmy, artyści na metry i tak dalej. I wbiłem w internet, najlepsza pasmanteria w regionie, wyskoczyło mi coś takiego właśnie, ten Goldpol EU i takie zapewnienie, że tasiemka taftowa jest z Tafty. Znaczy, że to nie jest erzac, że na pewno to jest ten prawidłowy, prawdziwy materiał. Czyli każdy metr jest uczciwie z tego czegoś, czym jest ten artysta również, jakby, prawda, przenosząc tą figurę. Także mamy tu Goldpol, a tu mamy dwie prace. Film zrobiony w manierze kina grawitacyjnego, ale ponieważ odnosi się do baroku, do komedii dell'arte, Kozyra w cudzysłowie, gdzie za pomocą pajaca piszemy litery, tak? Imiona kolejnych jakby odsłon tego pajaca, Kolumbiny, Capitano, Pantalone, Tartali, czy Pulcinelli i tak dalej, właśnie ta komedia dell'arte jako teatr aktorów zawodowych jest zagadnieniem, które wydało mi się niesamowicie ważne w przypadku Katarzyny Kozyry, która rzeczywiście wchodzi w rolę, rzeczywiście jakby z pozycji amatora przystępuje do gry i zmusza publiczność jakby w tej całej jakby inscenizacji do śledzenia z uwagą jej odgrywania tego, co robi. Film Posługuje się, tak jak mówię, jeszcze raz tym alfabetem układanym przez pajaca, ale ma bardzo subtelne gry. Pajac gra, ale jest też pajac operator, który pomaga czasami w pewnych epizodach. Na przykład jest taki dość ważny epizod, w którym pantalone symbolizujący pieniądze w komedii dell'arte zastyga, jak się dowie czegoś złego o swojej sytuacji finansowej, jakiś cios w jego finanse, to zastyga w takiej pozie żółwia, z której może go wyrwać jedynie kopniak. I wtedy właśnie ten pajac operator podbiega i kopie pantalone. To jest ta praca, do której, ponieważ tytuł jest bardzo skomplikowany i Katarzyna Kozyra w cudzysłowie, maska wyraża ból, komedia dell'arte, teatr aktorów zawodowych, a dalej maska zakrywa dolną część twarzy, ale maska zakrywa też górną część twarzy, tam tralala i wymienione są te typy pajaców i też dochodzi do tych zakochanych, że te pajace są zakochane, bo tam zawsze w tle był wątek zakochania i namorati występowali, żeby to zbudować tą intrygę właściwą i to byli tacy neutralni bohaterowie z epoki, ubrani w stroje z epoki i tak dalej. W tym tytule jest bardzo dużo różnych rzeczy i jakby jak spojrzałem na ten tytuł, to tak się zastanawiam, co ja właściwie bym zrobił z tym, myśląc o jakimś obrazie konfrontującym czy skonfrontowanym i wziąłem to Maska wyraża ból i mamy tutaj Monikę Witti, która w zatrutym środowisku opisanym Ferrari, opisanym w Czerwonej Pustyni z boku odkupioną, nadgryzioną kanapkę. Kupuje po prostu, czuje głód, kupuje od kogoś, kto je kanapkę, odkupuje ją i biegnie gdzieś w krzaki, takie właśnie skażenie, żółte chmury i zjada tą kanapkę. Maska wyraża ból. Obraz jest malowany w takiej konwencji pierwszej odsłony protorenesansowego malarstwa ikonowego, czyli podmalówka. Jeśli wiecie Państwo, w ikonie tak malowano, że tło w obrębie rysunku ciała robiono ciemno, a potem coraz jaśniejszymi warstwami, trzy razy, potem kreskowania i tak dalej, i tak dalej. To, co mamy właśnie w protorenesansie, mamy też w ikonie. No właśnie. W każdym razie zatrzymałem się na tym pierwszej warstwie, żeby pokazać, nie wiem jak to powiedzieć, może właśnie tą sekwencję tego niepohamowanego głodu, tego dojścia do jakiejś takiej, no nie wiem, różne słowa przychodzą mi do głowy, ale do jakiejś takiej jakby sytuacji, tak, w jakiej organizm się znajduje. No, taki jakby trochę już obdarty, czy taki trochę właśnie maska wyraża ból, czyli organizm już jakby nie mówi twarzą, tylko mówi do nas maską. To jest obraz do Kozyry. Zresztą gdybyście Państwo mieli chwilę, no to bardzo polecam ten film, bo jest w pełnej ostrości, naprawdę rewelacja. Tak ustawiono tutaj projekcję. I po lewej jest taka mała praca, która odnosi się jeszcze raz do Duchampa, do jego koncepcji ready-made, koło rowerowe 1913, koło rowerowe 2014, ponieważ po 100 latach znalazłem koło rowerowe, które zostało ukradzione z jego wystawy jako przecież nie ready-made, tylko jako dzieło sztuki, bo ready-made jest właśnie rzeczą gotową, ale przecież zostało ukradzione jako dzieło sztuki. Ja odnalazłem to koło jako dzieło sztuki, już bez obręczy, czyli na pewno nie koło, a właśnie ta aura, którą podkreślam w komentarzu, że ta aura przynależna niektórym artystom i niektórym ich dziełom, którą możemy łączyć z takimi przedstawieniami promieni, jak świecą czasami kompozycje symboliczne, kielichy, jakieś diademy magiczne, przyrządy. To światło, ta aura jest właśnie przynależna tylko niektórym artystom i niektórym ich dziełom. I do tego jest obraz, który właśnie pokazuje jakby koło tego Duchampa w konfrontacji z widzem na wóz, który być może mógłby użyć takiego koła. Tamto to jest koło Dichampa, tu jest koło cudzysłów. Ale jeszcze dodatkowo zauważyłem, że ta postać jest trochę Dichampo podobna. Trochę. Taka wydłużona czaszka, okulary. No i te koła na lewo. Także cała sekwencja kół, kółeczek. Dziękuję bardzo, bo w sumie chyba skończyłem.